Rozmowa kontrolowana.
Gościem rozmowy kontrolowanej, gościem Agnieszki Michajłow jest Przemysław Majewski, prezes Kongresu Nowej Prawicy w Gdańsku.
Dzień dobry, witam w studiu.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Gazeta Wyborcza dzisiaj publikuje taki sondaż poparcia dla ewentualnych potencjalnych kandydatów w wyborach samorządowych w Gdańsku. Adamowicz 26%, tutaj też uwzględniono Jarosława Wałęsę, biorąc pod uwagę, że może się zdarzyć tak, że Adamowicz będzie miał swój własny komitet, a Jarosław Wałęsa na przykład wystartuje z Platformy i na Wałęsę zagłosowałoby 24%, na Kacpra Pałażyńskiego 21%, wziąto jeszcze pod uwagę Ewę Lider i Jolantę Banach. Pan jest zaskoczony takim poparciem?
Wydaje mi się, że nie. Akurat dość ciekawe może być to zestawienie dwóch kandydatów ściśle związanych z Platformą Obywatelską, bo Paweł Adamowicz, mimo tego, że nie jest formalnie teraz członkiem Platformy Obywatelskiej, to gdzieś z tą Platformą Obywatelską się identyfikuje. Te blisko 50% w sondażu pokazuje pewną siłę, aczkolwiek wydaje mi się, że w pewnym stopniu elektorat Prawa i Sprawiedliwości gdzieś też jest niedoszacowany i tak naprawdę pierwszym elementem tej wyborczej układanki będzie określenie głównych kandydatów, zarówno z Prawa i Sprawiedliwości, jak i z Platformy Obywatelskiej, a głównym miernikiem będą same wybory.
A wy jako środowisko będziecie popierać kandydata Prawa i Sprawiedliwości, czy wystawiać swoich kandydatów w różnych miastach i gminach?
My jako środowiska z prawicy wolnościowej na razie próbujemy wybrać najlepszego kandydata spośród siebie. Jeśli taki kandydat będzie miał szansę w odpowiedni sposób zaprezentować nasze propozycje na miasto, takiego kandydata wystawimy. Jeśli natomiast nie, będziemy się zastanawiać nad poparciem jakiegoś z kandydatów głównych partii.
Z Prawa i Sprawiedliwości? Czy z Platformy Obywatelskiej?
Nie wykluczamy, aczkolwiek wydaje mi się, że bliżej nam do pewnych postulatów raczej kandydata z Prawa i Sprawiedliwości, aniżeli kandydata z Platformy Obywatelskiej.
A jak się pan przygląda pracom nad nową ordynacją w wyborach do samorządów w ogóle, to jest coś, co pana niepokoi?
Niepokoi mnie to, co jest zaproponowane dotyczące zmniejszenia liczby radnych w okręgach, bo tak naprawdę to spowoduje, że mniejsze ugrupowania i średnie, takie jak nasze, de facto będą miały bardzo trudną sytuację, jeśli chodzi o możliwość dostania się, bo realny próg wyborczy na przykład w Gdańsku wzrośnie niemal do 20%. Więc jest to pewne zagrożenie. My jako środowisko proponowaliśmy to, aby ordynacja była zmieniona w sposób realny, na przykład na systemy pojedynczego głosu nieprzechodniego, które...
Pojedynczy głos nieprzechodni?
To znaczy, jest to jeden z modeli przeliczania głosów, który powoduje, że grupowania mniejsze i średnie także mają możliwość dostania się
do rad. Bo dzisiaj tak nie jest. Dzisiejsza ordynacja też nie przewiduje takiej możliwości. Oczywiście jest, ale w praktyce nie wiem...
W praktyce w Gdańsku na przykład w poprzednich wyborach 1/4 głos oddanych na kandydatów okazała się w końcowym rozliczeniu nieistotna, tak? Ci kandydaci, te głosy nie spowodowały, że ci kandydaci znaleźli się w radach miasta.
Opozycyjni posłowie wczoraj podczas debaty nad tą ordynacją, nowymi przepisami dotyczącymi wyborów samorządowych dosyć jednoznacznie i ostro mówili, że to jest ruch tylko i wyłącznie w tym kierunku, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory samorządowe. Pan się zgadza?
Myślę, że nie. Akurat jeśli opozycja ze strony Platformy Obywatelskiej podnosi takie głosy, to wydaje mi się to niesłuszne, bo tego typu system będzie kierował polską scenę polityczną do dwupartyjności. To właśnie Platforma i Prawo i Sprawiedliwość będą najbardziej zyskiwały na takich mniejszych okręgach, bo one dysponują największym poparciem i w metodzie przeliczania głosów, w metodzie Donta, tak to będzie wyglądało, że to kandydaci tych głównych dwóch partii będą dostawać się do rad.
Pytałam pana o wasze plany Kongresu Nowej Prawicy na wybory samorządowe. Czy to jest tak, że w poprzez te działania, które ostatnio były nagłaśniane, czyli właściwie krytykę rekomendacji takich no, w takiej sferze antydyskryminacyjnej w Gdańsku. Czy to jest pański i wasz sposób na zaistnienie w takiej przestrzeni publicznej w Gdańsku?
Absolutnie nie chcemy budować swojego wizerunku tylko na krytyce wobec władz miasta i prezydenta Pawła Adamowicza. My prezentowaliśmy także pewne programy pozytywne, czy to podczas corocznych akcji palpitacji, które dotyczyły zarówno postulatów ogólnopolskich, ale także i miejskich. Także na konferencjach prasowych prezentowaliśmy postulaty dotyczące obniżenia podatków lokalnych, na przykład od nieruchomości, czy też od środków transportu. Więc nie jest tak, że my tylko krytykujemy. Aczkolwiek trzeba pokazywać w Gdańsku to, co jest złe, to, co nam się nie podoba.
Krytyka antydyskryminacyjna jest zła?
To znaczy, nie podoba nam się to, w jaki sposób zostało przedstawione. Miasto Gdańsk nie przeprowadza realnej dyskusji, realnej debaty na to, co jest ważne dla mieszkańców, tylko po prostu kreuje pewne tematy, na które mieszkańcy nie mają możliwości wypowiedzenia się, czy są za tym, czy nie są za tym, tylko w jaki sposób
powinno w tych sprawach, o których mówimy, organizować za każdym razem referendum, czy na przykład
absolutnie
prowadzić program uświadamiania urzędników w urzędach, czy traktując z należytą tolerancją osoby inne.
Nie, absolutnie. Akurat te rekomendacje, które uzyskały poparcie panelistów, są w większości przez nas przyjmowane i akceptowane, aczkolwiek te, które tyczą się możliwości wejścia edukatorów z niektórych organizacji do szkół i przedszkoli, budzą nasze wątpliwości, ale cieszymy się, że te rekomendacje, które były najbardziej kontrowersyjne, nie zostały uznane, mianowicie te tyczące się przyjęcia karty równości, czy też bezpłatnego udostępniania przez miasto nośników reklamowych dla organizacji feministycznych i LGBT.
Ale też chyba nie zgadzaliście się, byliście przeciwni temu, żeby było jakieś wsparcie, jak rozumiem, finansowe, poprzez wsparcie psychologiczne dla osób właśnie między innymi LGBT. Źle, żeby taka pomoc istniała, skoro w żaden sposób inny nie jest finansowana?
Wydaje mi się, że jest w Gdańsku, jest w Polsce bardzo wiele organizacji, które zajmuje się tego typu tematyką i radzą sobie one bardzo dobrze. Są one finansowane z różnych źródeł. Nie wydaje mi się, żeby miasto Gdańsk musiało je dodatkowo dofinansowywać.
A czego tak naprawdę obawiacie się, jeśli chodzi o edukację antydyskryminacyjną w szkołach? Ona ma być, zresztą dodajmy, że ona ma być za zgodą rodziców. To nie jest tak, że bez zgody rodziców się to będzie odbywać, jeśli się będzie odbywać.
Tak, bardzo słusznie, że zostało to dodane, że za zgodą rodziców i dlatego będziemy chcieli uświadamiać rodziców o tematyce, jaka będzie tam poruszana. Będziemy wystosowywać do organizacji, które zostaną wybrane do przeprowadzania tego typu lekcji, odpowiednie zapytania, na jakiej podstawie będą przeprowadzały tego typu lekcje, co będzie się w tych lekcjach zawierać.
Chcecie straszyć rodziców?
Nie, absolutnie. Chcemy ich uświadamiać, bo nie muszą wiedzieć pewnych rzeczy, które zostały przedstawione także podczas paneli obywatelskich i pewnych rekomendacji tych środowisk, które zostały zaprezentowane, a niestety w większości sprowadzały się one do pewnych źródeł dofinansowania ich i narzucenia pewnego światopoglądu, który nie jest dla wszystkich gdańszczan identyczny.
Mhm. Ale to wcale nie znaczy, że ten światopogląd będzie jakby, nie wiem, wtłaczany czy promowany, prawda, w szkołach. Tak sobie to wyobrażam, że edukacja antydyskryminacyjna to nie jest promocja, nie wiem, homoseksualizmu.
De facto nie, ale musimy też pamiętać o tym, że praktyka a teoria to dwie różne rzeczy i to, jeśli coś jest przedstawione teoretycznie w pewien sposób, może w praktyce dla uczniów wyglądać zupełnie inaczej. Dlatego chcemy rodziców uświadomić na tematy dotyczące lekcji antydyskryminacyjnych. Jeśli oni uznają, że chcą, żeby ich dzieci chodziły na takie lekcje, to proszę bardzo. Jeśli natomiast będą mieli jakieś obawy, to oczywiście mogą się nie zgodzić.
A jak wolnościowiec patrzy na zakaz handlu w niedzielę?
Temat ten jest przez nasze środowisko w większości bardzo krytykowany, bo...
Ograniczenie jest krytykowane.
Ograniczenie jest krytykowane, bo przedstawia się argumenty takie, że to obywatel powinien, konsument powinien decydować, kiedy chce robić zakupy. Z drugiej strony pojawiają się racje też pracowników, głównie sklepów wielkopowierzchniowych, którzy chcieliby spędzać swój czas wolny, głównie
to
niedzielę z rodziną.
To powinien pobierać chyba.
Ja szczerze mówiąc nie mam ściśle wypracowanego zdania na ten temat. Zgadzam się z niektórymi postulatami zarówno z jednej i z drugiej strony. Wydaje mi się jednak, że tego typu tematy nie powinny być głównymi elementami dyskursu politycznego, bo jest wiele ważniejszych, aczkolwiek on budzi wiele emocji i też to sprawia, że...
A co jest ważniejsze? Reforma sądów jest ważniejsza od wolnych niedziel? Czy ordynacja samorządowa jest ważniejsza od wolnych niedziel? Czy wycinka w Puszce Szczybiałowieskiej jest ważniejsza?
Te tematy na pewno są istotne, ale też budzą wiele emocji. Ja bym zastanowił się nad realnymi zmianami, na przykład w kwestii podatkowej, które nie są poruszane, co prawda.
Obniżenie VAT-u na przykład.
Na przykład to, co Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie zapowiadało, czyli obniżenie VAT-u, obniżenie stawek podatków dochodowych. To wszystko sprawiłoby, że Polacy realnie odczuliby zmiany w swoich portfelach. No niestety Prawo i Sprawiedliwość na razie się na to nie decyduje. Stara się raczej puszczać takie pojedyncze sygnały pozytywne w gruncie rzeczy, jak konstytucja dla biznesu, pewne zmiany, które Jarosław Gowin zaproponował, ale cały czas to nie jest kompleksowy program, który sprawiłby, że Polacy bogaciliby się.
Pan by obniżył podatki i zabrał rodzinom 500+.
Wydaje mi się, że program 500+ w obecnych realiach jest nieusuwalny. On w tak krótkim czasie zakorzenił się wśród Polaków, że będzie go bardzo trudno usunąć. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie realne działania, warto byłoby się zastanowić, aby na przykład 500+ spróbować zmienić w formę bonu edukacyjnego dla rodziców, tak aby on służył nie tylko na zapotrzebowanie bieżących rzeczy dla rodziców, ale także stanowił jakąś formę wyznacznika dla edukacji.
A czy chce pan powiedzieć, że pan, czy jako polityk albo politycy nie wiedzą lepiej, na co rodzice powinni wydawać pieniądze?
Nie, absolutnie, ale jednym z głównych postulatów podczas prowadzenia 500+ było to, aby wzrósł poziom zarówno edukacji, poziom wyszkolenia wśród...
Żeby dzieci rodziło się więcej.
To dzieci, ale jak widzimy ze wskaźników, wzrost, jeśli chodzi o narodziny wśród Polaków, jest naprawdę znikomy, jeśli chodzi o wpływ 500+, więc raczej nie przywiązywałbym do tego aspektu dużej wagi. Wydaje mi się, że ten program można zmienić w coś pozytywnego, także z punktu widzenia wolnościowca.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Rozmowa kontrolowana.